Wczoraj obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada. W Warszawie najspokojniejszy od lat Marsz Niepodległości. Wciąż gorąco na granicy polsko-białoruskiej. Warto na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, co dalej z Rzeczpospolitą. Jakie największe wyzwania stoją przed Polakami? Z czego dziś możemy być dumni? O tym za chwilę w specjalnym wydaniu Idź Pod Prąd na żywo Czas Patriotów. Kornelia Chojecka, zapraszam. Piątek, 12 dzień listopada. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj program specjalny Czas Patriotów, dlatego szczególnie czekamy na Wasz udział. Piszcie już teraz pytania i komentarze. Są z nami również przedstawiciele klubów telewizji Idź Pod Prąd. Czekamy również na Wasz udział, szczególnie w tym temacie, co my jako Polacy, co może zrobić każdy z nas dzisiaj dla Polski. A ja witam serdecznie naszych gości. Jest z nami poseł Andrzej Sośnierz z Porozumienia i Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Witamy.
Dzień dobry.
Jest z nami również dr Tomasz Pawłuszko, ekspert geostrategii i obronności z Instytutu Sowieckiego i Uniwersytetu Opolskiego. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
A także Mariusz Michałek, przedsiębiorca i właściciel sieci przychodni lekarskich. Witamy.
Dzień dobry.
I pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię również.
Witam Ciebie, naszych znamienitych gości i oczywiście wszystkich naszych widzów na Czasie Patriotów.
W drugiej części programu dołączy również do nas redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka z Tajwanu, i Michał Fałek, przedsiębiorca. Formuła dzisiejszego programu jest otwarta, więc jeśli Państwo będą chcieli odnosić się do wypowiedzi pozostałych prelegentów, to po prostu dawajcie znać. My zaczynamy od tego, co wczoraj wydarzyło się w Warszawie. Wiemy, że było gorąco przed Marszem Niepodległości. Zobaczmy, co wydarzyło się wczoraj w stolicy. Reportaż Cezarego Kłosowicza.
Wczoraj przez Warszawę przeszedł Marsz Niepodległości. Według organizatorów wzięło w nim udział około 150 tysięcy osób. W tym roku marsz miał charakter państwowy. Wydarzenie rozpoczęło się na Rondzie Dmowskiego, gdzie odśpiewano hymn, a przemówienie wygłosił Robert Bąkiewicz. Szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości stwierdził, że Unia Europejska odbiera nam suwerenność, a Polska toczy bezwzględną wojnę z Niemcami. Podkreślił, że cywilizacyjnie Zachodu już nie ma. Polska jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś, ale jesteśmy również atakowani przez Niemcy, którzy wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności, mówił Bąkiewicz. Jak dodał, Niemcy wymyślili sobie wielokolorowe ideologie, które mają doprowadzić do zniszczenia kulturowego całej Europy. Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy zabijali nienarodzone dzieci. Chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Polskich europosłów z opozycji nazwał hołotą. Panie premierze, widział pan w Parlamencie Europejskim tę całą europejską hołotę plującą na polskiego premiera. To jest niegodne. Jeszcze bardziej niegodna jest hołota, która była tam z Polski, która mówi po polsku i też pluła na polskiego premiera. Oni, panie premierze, nie dogadają się z nami. Żadne ustępstwa ani kroku w tył. Zobaczy pan tę ilość biało-czerwonych flag. Pół narodu za panem stoi. Zdeterminowanego, świadomego, gotowego do poświęceń. Podkreślał, że jedyną ostoją i fundamentem, na którym może powstać pokój, dobrobyt, porządek, to jest ład chrześcijański. Musimy go odbudować, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Po przemówieniu uczestnicy przeszli od Ronda Dmowskiego pod Stadion Narodowy, gdzie odbył się koncert i kolejne przemówienia. Przemarsz przebiegł w tym roku wyjątkowo spokojnie. Rzecznik Komendy Stołecznej nadkomisarz Sylwester Marczak stwierdził na briefingu: ten marsz zaliczał się do najbezpieczniejszych, które odbywały się od lat. Nic nas praktycznie nie zaskoczyło. Dodał jednak, że doszło do incydentów, które są analizowane przez policję. Takimi incydentami były na przykład spalenie portretu byłego premiera, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska oraz spalenie flagi Niemiec. Pojawił się też baner ze szkalującym napisem „Stop sekcie Chojeckiego”, którego zdjęcie na Twitterze podało oficjalne konto Marszu Niepodległości.
Dziękujemy za ten materiał. Chciałam Was zapytać o pierwsze wrażenia, myśli po wczorajszym święcie niepodległości i po tym, co się działo w Warszawie. Wiemy, że wcześniej obawialiśmy się, że będzie gorąco, jednak w porównaniu do poprzednich lat ten marsz był wyjątkowo spokojny. Poseł Andrzej Sośnierz.
No w tym wszystkim jakkolwiek można być zadowolonym, że to święto przebiegło spokojnie, ale właśnie w tym jest też i smutna myśl. Dlaczego my po święcie niepodległości cieszymy się, że ono było spokojne? A Boga, przecież to jest święto wszystkich Polaków, wszystkich dosłownie. To jest dobrze, że przybrało ono charakter święta państwowego, no bo przecież to państwo polskie powstało wtedy. To są urodziny polskiego państwa. Dlaczego do tej pory przez wiele lat te uroczystości państwowe były jakoś tam w cieniu. Inne ugrupowania robiły dobrze, że robiły, ale święto państwowe było jakby wycofane. Dobrze, że to się stało, ale smutne, że my się przede wszystkim cieszymy z tego, że było spokojnie. To znaczy, że święto, w którym obchodzimy urodziny Polski, odrodziny Polski, można powiedzieć, to jego główną cechą mają być niepokoje. No przecież tak się potoczyły te sfery polityczne w Polsce, że nawet nie potrafimy wszyscy w jednym szeregu. Cóż z tego, że to jest święto wszystkich Polaków. W związku z tym nieistotne jest, kto tam obok mnie idzie, kto tam jeszcze bierze udział w tym pochodzie. Powinniśmy, a jedni stawiają warunek, że jak ten pójdzie, to ja nie pójdę, ja takie hasło to nie. No Polska jest różnorodna, Polska jest cała i w tej Polsce są bardzo różne nurty. I jeżeli jest jedno dzień, w którym jest święto polskie, to powinniśmy tak je traktować. Może to będzie początkiem takiego właśnie traktowania. Ja jeszcze jedną mam refleksję, bo jeździłem wczoraj po ulicach i niestety bardzo, bardzo niewiele flag biało-czerwonych na domach było wywieszonych. Także wygląda na to, że święto jest jak gdyby świętem elity, która na siłę, nie jest ono wyraźnie zinternalizowane. To jest smutne, bo było kiedyś inaczej. A w tej chwili naliczyłem dosłownie na palcach dwóch rąk flagi na domach mijanych. No to jest smutna konstatacja, bo znaczy, że dużo zadęcia tak jest i pewne grupy się bardzo angażują, ale to przecież jest święto całego narodu. Powinno być.
Warte podkreślenia. Jeszcze kilka lat temu tak nie podchodziliśmy do święta niepodległości, że cieszyliśmy się, że nic się wielkiego nie stało. Doktor Tomasz Pawłuszko, komentarz do wczorajszych wydarzeń w Warszawie.
Ja się zgodzę z wypowiedzią pana posła. Znaczy, w zasadzie mógłbym się pod nią podpisać, że to jest pewien kłopot z tym rozumieniem dzisiaj. Ja bym może powiedział to tak. Mamy kryzys rozumienia patriotyzmu w ten sposób, czy nacjonalizmu. Ja może przypomnę postać Romana Dmowskiego. On napisał, że jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. To jest 1902-1903 rok i wtedy Dmowski miał dużo trudniej, no bo wtedy 40% populacji była niepiśmienna, ludzie żyli pod zaborami i wtedy myślano, no jak to zrobić, żeby tą wspólnotę odbudować, prawda? No wtedy państwa nie było, prawda? Natomiast teraz mamy dużo łatwiej i wydaje się, że no nie mamy za bardzo pomysłu, jak tą wspólnotę budować państwową, tak, już nie tylko narodową, ale też państwową. Więc to jest ten kłopot taki w tle, ja bym powiedział, ponieważ mamy marsz, mamy duże wydarzenie, jednorazowe, takie pulsacyjne, natomiast kuleje nam budowa instytucji, kuleje nam budowanie wspólnoty na różnych poziomach. I ten marsz to pokazał, mimo że był spokojny.
Dzisiaj będziemy też zastanawiać się nad tym patriotyzmem na co dzień, co możemy zrobić, żeby dbać o Polskę nie tylko jeden dzień w roku. Mariusz Michałek.
Dziękuję. Nie czuję się tutaj ekspertem, ale zacznę od takiej refleksji. Otóż od wczoraj też właśnie jestem w Warszawie, akurat na Mokotowie i przyznam, że taką samą miałem refleksję jak pan poseł. Oczywiście bardzo niewiele flag, niewielkie zainteresowanie generalnie rzecz biorąc tak ważnym dla nas świętem. To taka pierwsza refleksja. Druga refleksja to jest też właśnie związana z jakby z charakterem. Mimo że ono było państwowe, to ta myśl o tym, że dobrze się stało, przecież kiedyś było takie powiedzenie, dobry człowiek mógł zbić, a nie zbił. Więc to jest smutne, że my musimy tutaj zastanawiać, czy cieszyć się tym, że nie narozrabiano. Uważam, że każdy polityk, któremu zależy na kraju i dba o, jest gospodarzem, dąży właśnie do jedności państwa. I o ile w 18 roku, czy przed 18 rokiem, bo to 18 rok był uwieńczeniem starań Polaków, to co wspomniał mój przedmówca, rzeczywiście tam, w tamtym okresie dążono do jedności. Dzisiaj mam takie wrażenie, że jest odwrotny kierunek. Mamy tą jedność i chcemy doprowadzić do podziału, bo w zasadzie obserwujemy te podziały. A te podziały nie służą dobru, absolutnie nie służą dobru państwa.
Pastor Paweł Chojecki, ty kilka dni temu na antenie telewizji Idź Pod Prąd mówiłeś, że modlisz się o to, żeby spokojnie było w Warszawie, żeby nie było też potrzebnych wiele interwencji policji. Jakie są twoje wrażenia po wczorajszym święcie?
Chwała Bogu, no cieszymy się, że mniej więcej tak się stało. No pytanie zasadnicze, dlaczego poprzednie marsze były z takimi różnymi zadymami, prowokacjami, brutalną reakcją policji, spaleniem budki wartowniczej, czy jakiejś tak zwanej ruskiej budki, a teraz to wszystko było spokojnie. Czy to dlatego, że właśnie rząd, można powiedzieć, już był tym gospodarzem na niby, zaraz o tym powiem, tego marszu, to by pokazywało, że to jakieś, że tak powiem, służby prowokowały w poprzednich latach i to było na rękę władzy. Teraz był na rękę spokój, no to iż tam było spokojnie. Jest to bardzo niepokojące, jeśli chodzi właśnie o działalność jakichś służb na terenie Polski, które potrafią tego typu operacje przeprowadzać, a jak jest rozkaz, żeby było cicho i spokojnie, no to było cicho i spokojnie, nie? To taka moja konstatacja. Jeśli coś bym miał dorzucić do moich przedmówców, ogólnie ze wszystkim się zgadzam, dorzuciłbym ten pozór. No niestety, tu pan poseł powiedział, że to już tak się stało tą państwową uroczystością. No nie, to była tylko ratowanie tego zamieszania prawnego przed marszem, tych kontrmarszy i różnych takich rzeczy. Bardzo dobrze, że tam obie strony no, retorykę troszeczkę złagodziły. Ale był to pozór Marszu Państwowego, bo dalej przecież jakieś no, marginalne stosunkowo stronnictwo, tam główny ton, jeśli chodzi o przemówienia, tu Czarek pokazywał jakieś te różne rzeczy, no to pan Bąkiewicz, kim on jest w państwie polskim, żeby prowadzić państwowy marsz? No to są jaja, nie? To jest pozór kompletny. I szczególnie smutna ta konstatacja tego zmniejszenia zainteresowania polskością. To jest ogólnie taki brak nadziei, który rząd Prawa i Sprawiedliwości najpierw rozbuchał nasze oczekiwanie, a potem je zgasił i utopił w błocie. To jest dzisiaj stan państwa polskiego. Bardzo smutny.
Smutnych wiadomości mamy dużo, ale chciałam zapytać od pozytywnej strony. Mariusza Michałka, jest pan przedsiębiorcą, ale również rekonstruktorem historycznym ze Stowarzyszenia Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej. Chciałam zapytać pana, z czego dzisiaj możemy być dumni jako Polacy? Czy może pan coś wymienić?
Dzisiaj, czy w historii, bo jeżeli sięgniemy do historii, to jest mnóstwo takich epizodów, ale są to epizody, bo wygrywaliśmy piękne, cudowne starcia, bitwy, natomiast politycznie mamy zawsze tak samo. Czyli po prostu nie mamy szczęścia do polityków. Myślę, że chciałbym to porównać do pewnej sytuacji. Z tego co wiem, mogę się mylić, ale z tego co wiem, to chyba Bill Clinton miał napisane na swoim biurku takie zdanie: gospodarka durniu. Pisał to do siebie, ta karteczka leżała u niego na biurku, gdzie podpisywał wszystkie traktaty i kontrakty. Chodziło o to, żeby pamiętał, co jest najważniejsze. I ja myślę, że tego nam brakuje. My ciągle staramy się patrzeć na różnego typu spory, na różnego typu emocje, natomiast zapominamy o tym, że tak naprawdę najważniejsza jest gospodarka i na to powinniśmy patrzeć, a przynajmniej nasi politycy i włodarze, i czynić tak, żeby ta gospodarka się rozwijała. To powinno być na czele. Z czego powinniśmy być dumni? Trudno mi w tym momencie się do tego odnieść bezpośrednio. Moje prywatne odczucie jest takie, że to rozumienie patriotyzmu troszeczkę się w Polsce zmieniło. Moim zdaniem zostało zawłaszczone przez pewne frakcje, które w tej chwili po prostu rządzą i przestało ten patriotyzm, który na przykład Kusaria już nie jest rozumiana w taki sposób, nazwijmy to ogólnopaństwowy, ogólnopolski i całościowo wszyscy się utożsamiają, tylko tak jakby zostało to wektorowane w pewnym określonym kierunku. To widać właśnie po tych flagach, moim zdaniem, których nie było wczoraj. Po prostu naród został podzielony. Jedni są po jednej, drudzy po drugiej stronie. I te powiedzmy znaki patriotyczne, jak właśnie Husaria, czy w ogóle powiedzmy okres XVI-XVII-wieczny, gdzieś tam jest skojarzony z czymś związanym z daną frakcją. Uważam, że to powinno być dumą wszystkich Polaków, a tak nie jest właśnie z powodu podziału. Mnie jest ciężko w tym momencie. Myślę, że powinniśmy być dumni z tego, że mimo wszystko mamy niepodległość. Że mimo tej sytuacji, która jest ciągle, mimo wszystko mamy tą niepodległość, z tym, że powinniśmy ją szanować, a nie widzę tutaj dążenia do szacunku. Bardziej chyba idzie to w kierunku podziałów na zasadzie starorzymskiego dziel i rządź. Trzeba robić podziały, żeby móc rządzić, a to nie jest zasada demokracji.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w programie. Był z nami Mariusz Michałek. Do zobaczenia następnym razem w telewizji Idź Pod Prąd. Czy ktoś z pozostałych prelegentów chciałby się odnieść do tego, z czego możemy być dzisiaj dumni? To nie jest w naszej naturze, raczej Polacy są znani z tego, że lubimy sobie ponarzekać, ale może odwróćmy ten trend, spróbujmy i zastanówmy się, czy jest coś, są jakieś powody dzisiaj do dumy z bycia Polakiem.
Jeśli można, tak, to no, niestety wypowiedź poprzednika jak gdyby też jest inspirująca, o tyle inspirująca do smutnej refleksji. Mianowicie, jeśli mnie zapytać, a z czego możemy być dumni, to ja tak na pierwszy rzut oka może musiałbym długo się zastanawiać. Nie bardzo wiem, z czego możemy być dumni. To, żeśmy zrobili byle jakie państwo słabe, które tam Białoruś kopie w prawo i lewo, a my tylko się bronimy. Niczego, żadnej sankcji nie potrafimy sami zrobić, ale palicho na razie Białoruś. To też jest symptomatyczne, że my nie za bardzo wiemy, z czego moglibyśmy być dumni. A jeśli nawet się coś znajdzie, to znaczy, że nie jest to takie proste, nie jest to taka prosta, wprost odpowiedział już od razu, jak z rękawa te odpowiedzi. Polska musi być państwem silnym. Nasze położenie między dwoma ekspansjonistycznie nastawionymi mocarstwami, między Rosją a Niemcami, obydwa na swój sposób są ekspansjonistyczne, to zmusza nas do tego, że my musimy być silni. Albo Polska będzie silna, albo będzie po prostu takim podmiotem, który w prawo, w lewo każdy ktoś tam będzie tym pomiatał. A silna musi być gospodarczo i silna musi być militarnie. To też nie można od tego uciekać. Nie po to, żebyśmy wojnę wydawali, chociaż i to też wchodzi w grę. O tym trzeba też myśleć. I powinniśmy być silni militarnie i to nie tam takimi tylko fanfaronadami. Ja muszę powiedzieć, że z przykrością uczestniczyłem w tym posiedzeniu Sejmu, które miało być, jak zapowiedziała pani marszałek, jednym z najważniejszych w tej kadencji. A właściwie to było żałosne tak naprawdę, dlatego że premier, minister jeden, drugi opowiadali rzeczy, które sobie można było przeczytać w gazecie. Niczego, ani jednej wiadomości nie było więcej niż to, co już wiedzieliśmy. Więc po co było? Od razu można sobie zadać pytanie, czy myśmy mieli coś stanowić, czy premier powinien był coś zapowiedzieć, jakieś dalsze kroki, jakieś sankcje, że na przykład tam... Bo trzeba spowodować, żeby Białoruś też to zabolało, co my zrobimy, a nie wypłakiwać się na salonach europejskich i prosić, pomóżcie, no, poprzyjcie nas, no, że pogłaszcie po głowie, my będziemy się cieszyć. Przecież ta wojna, bo to już jest rodzaj wojny, no to będę... Nie jest to żaden wynalazek, te wojny hybrydowe. Przecież to jest cała polityka Rosji przede wszystkim. Oni zawsze, przecież w czasach carskich, w XVIII wieku, wojska ruskie chodziły po Polsce jak chciały, w prawo, w lewo. Myśmy nie ingerowali, wywoziły nam na Sybir biskupów, działaczy, a polskie państwo niby istniało. To jest metoda rosyjska od dawna i nic tu nie jest nowego. Oni po prostu tworzą takie wojny, które niby są wojnami, a nie wiadomo, czy są. W związku z tym przeciwnik jeszcze nie wie, czy już strzelać, czy może jeszcze nie strzelać. I dzieją się fakty dokonane. Przez 100 lat chodzili po Polsce, aż w końcu ją rozebrali. Więc tu absolutnie te dwa wątki. Silna gospodarczo, a my też jesteśmy... No co my mamy za przemysł? Wszystko żeśmy rozsprzedali. Jak mieliśmy budować autostrady, to cementownie sprzedaliśmy Niemcom, żeby zarobili na cemencie, który będzie potrzebny do budowy autostrad i inne. Stocznie żeśmy zlikwidowali, a teraz tam niemieckie budują okręty i wiele innych. Teraz zlikwidujemy jeszcze własny przemysł węglowy, tak, no bo będziemy tutaj sobie ceny podnosić, żeby było nam weselej i tracić będziemy niezależność energetyczną, którą mamy. Oczywiście trzeba dbać i próbować jak najmniejsze straty w środowisku powodować tą produkcją, ale na Boga nie likwidujmy, bo tu mieliśmy jeden z nielicznych atutów. Byliśmy samodzielni energetycznie, a jeżeli przejdziemy na gaz, na zmienne wiatry i słońce, no to będziemy zależni w 100% od naszych dostawców, czy to amerykańskich. A jak widać, niestety też amerykańska tam polityka czasem na pstrymko nie jeździ i tak było radośnie, było dobrze, ale myśmy mieli sobie właściwie z Trumpem, a nie z Ameryką. Widać przyszedł nowy prezydent i już mamy pewne problemy.
Panie pośle, dużo wątków zostało poruszonych do sytuacji na granicy z Białorusią. Jeszcze wrócimy, doktor Tomasz Pawłuszko, wróćmy do tego pytania, czy są powody dzisiaj do dumy z bycia Polakiem?
Powody do dumy, no ich jest bardzo dużo. Często rozmawiam o tym z moimi studentami i też podróżując po różnych krajach obserwuję, w jaki sposób inne kraje też dbają o swoją symbolikę, bo to jest przestrzeń, która jest wokół nas. To są budynki, to są pomniki, to jest polityka państwa, to jest sprawność instytucji. No i jeśli o to chodzi, to my nie stoimy tak źle. Jesteśmy po tej lepszej stronie druta kolczastego, że tak powiem, w światowym podziale gospodarczym. Mamy 20. gospodarkę świata. Mamy mnóstwo inwestycji też z zagranicy, więc na tym korzystamy, na globalizacji. Nie jesteśmy na pozycji Kirgistanu czy Uzbekistanu. Nie mamy chwilowo teraz, nie mieliśmy przynajmniej, strefy konfliktu przez kilkadziesiąt lat. Społeczeństwo się trochę wzbogaciło, wyedukowało, bo pamiętajmy, że 100 lat temu połowa populacji była niepiśmienna po prostu i spora część populacji w ogóle nie uważała się za Polaków, więc jak były spisy powszechne, to ludzi na podstawie religii klasyfikowano albo na podstawie języka mówionego, bo no, ludzie nie wiedzieli, co to jest Polska, bo Polski nie było. W związku z tym no, ta praca u podstaw, jeszcze postulowana przez pozytywistów, no, była bardzo ważna wtedy i bardzo ważna jest teraz, bo świat poszedł bardzo do przodu. No i my mamy taką dążność do narzekania, bo w historii dużo złego się wydarzyło, więc zakładamy, że no, te kłopoty się prędzej czy później nam przydarzą. I ja mam takie wrażenie, że polskie elity, ale to nie mówię tylko polityczne, ale też edukacyjne, gospodarcze czy biznesowe, czy kulturalne, one mają pewien taki wkład w to rozumienie tego, co dzisiaj nazywa się Polską czy polskością. I często takie, no tutaj przedmówca, jeden z przedmówców mówił właśnie o tym trochę zawstydzeniu czy o podziałach, bo my celebrujemy bardzo tematy symboliczne, wartości, wokół których często nie ma porozumienia, a nie dostrzegamy tych też sukcesów gospodarczych, społecznych, także no, militarnych w pewnym sensie, tak? No bo ta Bitwa Warszawska przecież świętowana w zeszłym roku, to też był powód do dumy, prawda? Pokonać Imperium Rosyjskie w kryzysie, ale jednak, prawda? To się niewielu udało. Więc no, mamy problem z wynajdywaniem tych pozytywnych wydarzeń. Może za to odpowiada edukacja, no i rzeczywiście, no, mamy tam duży odsetek mitów, dużo dobrych historii, z których powinniśmy być dumni, ale młodzi ludzie często nie dowiadują się, na czym polegały też błędy, jak ich nie powtarzać, co robić lepszego na przyszłość, i od tej dyskusji o przyszłości również u nas za bardzo nie ma.
Jeszcze komentarz od naszego widza, Mariusz Borucki. Dziś to potrzeba nam racjonalnej tolerancji, by nie walczyć o pierdoły, kiedy się nasz dom, czyli Polska, wali. Ale jednak nie powinniśmy wartości moralności i wolności poświęcić na ołtarzu kompromisu, bo teraz to Polacy z byle powodu skaczą sobie do oczu i wykluczają się wzajemnie, niszcząc tkankę społeczną, zamiast pozytywnie budować. Pastor Paweł Chojecki, jakie pozytywy?
No bardzo trudno było mi, by powiedzieć dzisiaj o jakichś takich pozytywnych elementach tego, co się w Polsce dzieje. Oczywiście racja, w historii możemy znaleźć bardzo dużo takich przynajmniej jednostkowych wydarzeń, z czego możemy być dumni, czy na przykład Złoty Wiek właśnie, kiedy tutaj reformacja protestancka dotarła do Polski, połączyło się to z naszym umiłowaniem wolności i był, można powiedzieć, taki wybuch gospodarczy, społeczny, cywilizacyjny, nazywany właśnie Złotym Wiekiem. Ale o historii no, nie będziemy za dużo mówić, bo mówimy o teraźniejszości. I tutaj oczywiście, jak się porównamy z Kirgistanem, jak mówił mój przedmówca, no to tam pewnie i może nam się poprawić humor, nie? Ale ja bym się jednak troszeczkę gdzie indziej porównywał. Porównajmy się ze Stanami Zjednoczonymi, ze Szwajcarią, ogólnie z Europą Zachodnią. I tutaj to wyjdzie nie za dobrze już, nie? Ale sam fakt, że nie jest dobrze, to jeszcze nie jest powód do zmartwień, bo pytanie jest, w którym kierunku zmierzamy, nie? Jeśli miałbym pewność, że tak, no jesteśmy gdzieś tam cywilizacyjnie zapóźnieni, wojny, zabory, trudna historia, ale idziemy do przodu, doganiamy tam tych najlepszych, no toż bym był spokojny i czekałbym, aż tam w końcu dogonimy. Sytuacja niestety jest taka, że ta przepaść między nami a rozwiniętymi społeczeństwami Zachodu pozostaje, albo się i zwiększa. Polska spada w różnych rankingach i wolnościowych, i gospodarczych. Także tu nie widzę powodu do dumy. No, jeśli bym miał już tak szukać, to szukałbym w naszym społeczeństwie, ale nie w całości, tylko w części naszego społeczeństwa, że rzeczywiście budzi nam się, mam nadzieję, jakaś no, grupa Polaków, którzy zaczynają rozumieć, troszkę tutaj XVIII wiek był wezwany, czy XIX, i pozytywiści, to bym tu właśnie porównał pozytywistów XIX wieku i tych twórców Konstytucji III, Wielkiego Maja z końca XVIII wieku, że to była grupa, która rozumiała potrzebę szybkiej reformy, bo jeśli nie zrobimy jakiegoś zwrotu, to nasze wszystkie tam nadzieje na niepodległość się okamieni kupę, nie? Także w tej grupie bym też wyróżnił polskich przedsiębiorców, że w tak strasznym otoczeniu biurokratycznym, takiej złośliwości urzędniczej, takim wyzysku państwa, że jeszcze komuś chce się tutaj na własny rachunek ryzykować swój czas, pieniądze, życie niekiedy jako właśnie polscy przedsiębiorcy, to jest wielki szacun. To są, można powiedzieć, ci wyklęci, ja ich już tak od lat porównuję, że ci, którzy w Polsce robią biznes uczciwie, nie mówię o nomenklaturowych jakichś tam powiązaniach z rządem i tak dalej, ale ci, którzy drobną, średnią przedsiębiorczość próbują zbudować w Polsce, to jest naprawdę sól naszej ziemi i z nich mogę być dumny.
Mam nadzieję, że już wkrótce dołączy do nas Michał Fałek, który więcej powie o sytuacji wśród polskich przedsiębiorców. Już wcześniej poseł Andrzej Sośnierz poruszył temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jeśli mówimy o Polsce, o niepodległości, no to takim podstawowym wyznacznikiem są nasze granice. Stąd moje pytanie do panów, czy sytuacja na granicy z Białorusią to obecnie największy problem Polski? No i drugie pytanie, jak można temu zaradzić, dr Tomasz Pawłuszko?
No, sytuacja jest dynamiczna. Polska oczywiście posiada przewagę militarną, natomiast kryzys nie zaczął się u nas. Czy to jest efekt takich globalnych przetasowań? Bo spójrzmy z takiej perspektywy szerszej. Mamy konflikt duży, amerykańsko-chiński. Jest przesuwanie się uwagi Stanów Zjednoczonych na Pacyfik. Amerykanie odpuszczają Bliski Wschód. Na Bliskim Wschodzie zaczynają się kryzysy. Upadają państwa, bo Amerykanie już tego nie pilnują. No i część państw z Europy Wschodniej, ten kryzys został przeprojektowany na nasz region, tak? Białoruś uznała, że może reżim konkretnie Łukaszenki, bo ja obywateli Białorusi pretensji żadnych nie mam. Oni są tak samo jakby zakładnikami tej sytuacji. No i sprowadzanie uchodźców i dodawanie do tego retoryki takiej antyunijnej, wzmaganie jej, no to jest gra oczywiście rosyjska, białoruska na rozbicie Zachodu, zwłaszcza tych zachodnich wpływów w Europie Wschodniej. Stąd też te narracje antyniemieckie, nazywanie Ukraińców już przetargami w ostatnich latach. Pomimo, że mamy nowy plan zakupowy 21-35, no to działamy bez planu i te wydatki są poza kontrolą parlamentu. No i to jest też kłopot, tak? Znów wracamy do budowania instytucji, tak? No i jeśli instytucje są zarządzane na telefon, a nie na podstawie procedur, no to mamy potem kłopot. Oczywiście to jest dobry straszak, że Polska nagle kupuje samoloty na przykład, ale te samoloty przylecą za 6 lat i trzeba przeszkolić tych ludzi. Kupujemy to bez offsetu i bez inwestycji, i bez technologii. Więc jest, eksperci mogą wypunktować, ale te opinie nie trafiają do opinii publicznej. No i jakby potem przy kryzysie takim, jak jest teraz, zadajemy sobie pytanie, czy to naprawdę działa. Ja się zgodzę, że to są działania dobre na krótką metę, natomiast długoterminowego planu raczej nie mamy z tego, co możemy zaobserwować.
Jest z nami już Michał Fałek, przedsiębiorca, wcześniej pastor Paweł Chojecki mówił o tym, że to właśnie z polskich przedsiębiorców możemy dzisiaj być dumni. Witamy, Michale. Chciałam cię zapytać, co byś mógł wymienić jako taką największą bolączkę obecnie polskich przedsiębiorców? Gdybyś mógł się z jakimś apelem zwrócić do polskiego rządu, to co byś powiedział?
To chyba taka niestabilność prowadzenia działalności gospodarczej, niestabilność w wielu aspektach. Naprawdę ta niestabilność jest teraz powszechna i dotyka różnych przedsiębiorców właśnie w różnych aspektach. To jest choćby ten aspekt bezpieczeństwa granicy wschodniej. Są zmartwieni przedsiębiorcy, którzy są blisko tej granicy wschodniej. Drugi aspekt to jest aspekt też takiej niestabilności prawa i tych zakusów rządu Prawa i Sprawiedliwości właśnie na na przedsiębiorców, na ich majątek, na ich możliwość prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej, czyli cały ten nowy Polski Ład, który jest dużym zagrożeniem dla przedsiębiorców, bo tak jak zresztą przed chwilą mówił pan poseł Andrzej Sośnierz, no rząd chce właśnie koszty przedsiębiorców, czy po prostu rabując przedsiębiorców, no dać pieniądze pewnym grupom społecznym i w ten sposób planuje to zrobić. Jest też w tym momencie niestabilność związana no, z tą kolejną falą chińskiej zarazy, czyli pandemii koronawirusa, bo ja na przykład tutaj prowadząc działalność gospodarczą w Lublinie i okolicach, już spotykam się z tym, że przedsiębiorcy, z którymi współpracuję, muszą ograniczać swoją działalność gospodarczą z powodu takiego, że część ich pracowników po prostu choruje w tym momencie. I nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie, tak? Czy ci pracownicy wrócą do pracy, czy przedsiębiorcy będą mogli zgodnie ze swoim planem choćby działalność produkcyjną czy usługową prowadzić, czy będą musieli tę działalność ograniczać. No i jeszcze myślę jeden taki aspekt niepewności, o którym też warto powiedzieć, no to jest to też, o którym Państwo tutaj mówiliście przed chwilą, właśnie podejście Prawa i Sprawiedliwości do naszego największego partnera handlowego, bo czy nam się to podoba, czy nie, no to jednak Niemcy są największym partnerem handlowym w Polski i wielu polskich przedsiębiorców dzięki temu prowadzi swój biznes, dzięki temu się rozwija. Natomiast martwią się niektórzy z nich, ja na takie rozmowy prowadzę z moimi znajomymi, kolegami z branży, czy w ogóle z przedsiębiorcami, martwią się tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, co równa się wyprowadzić z tego jednolitego rynku europejskiego, co się równa dla nich praktycznie zamknięciem działalności gospodarczej. No też tutaj jest taka niepewność co do intencji Prawa i Sprawiedliwości, takich prawdziwych intencji, czy Polska ma zostać w Unii Europejskiej, no co się równa w obszarze tego handlu europejskiego, czy nie. Czy tutaj będą też jakieś perturbacje czy problemy?
Bardzo dziękuję. Mamy komentarz od naszego widza. Hubal, 52 lata i znowu myślę o tym, żeby z tego kraju uciekać. Noż ileż można? 1500 zł ZUS-u non-stop co miesiąc. Ręce opadają. Jakie są wasze myśli? Co można by dzisiaj zrobić, żeby jednak zniechęcić kolejnych Polaków do wyjazdu za granicę? Kto chciałby zabrać głos?
Jeśli można, ja rozmawiam też z młodymi ludźmi, którzy wyjechali i czasem pytam, dlaczego wyjechali i czy chcą wrócić. Przede wszystkim oni tam nie zawsze zarabiają lepiej niż mogliby w Polsce, ale przede wszystkim zostają, bo tam jest większa stabilność warunków. Tam potrafią sobie jakiś plan życiowy ułożyć. Lekarze w Polsce potrafią zarobić dużo więcej niż lekarze w krajach zachodnich, a mimo to tam zostają. Dlaczego? Bo jest to bardziej stabilne państwo, są bardziej stabilne przepisy i mniej więcej mogą sobie swój biznes, swoje przedsięwzięcie zaplanować. No w tej chwili polskie przedsiębiorstwa, również i medyczne, to jest walka z dnia na dzień. Teraz zapowiedziano u państwowych szpitali, będzie się likwidowało przychodnie, które funkcjonowały na funduszu, na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo to są prywatne i w związku z tym są gorsze. No co jakiś czas kolejna walka, tak jak za komunistów, albo się robi zielone światło dla przedsiębiorców, albo się robi czerwone światło dla przedsiębiorców. Niestabilne państwo, chwiejne państwo, nie można być. Więc to jeden z podstawowych warunków. Często zmieniające się przepisy, niestabilny kierunek polityki gospodarczej, to często właśnie powoduje, że niestety Polacy nie chcą wracać, mimo czasem wydawałoby się lepszych warunków, które sobie tutaj mogliby stworzyć. Smutny to obraz państwa. No czy to kiedyś nastąpi? No mamy takie elity. No dobra, już nie będę więcej.
Dzisiaj niestety dużo narzekania, ale też dużo prawdy o sytuacji w Polsce. Czy ktoś z pozostałych prelegentów chce jeszcze się odnieść do tego zniechęcania Polaków do emigracji?
No rzeczywiście trudno znaleźć jakiś taki czynnik dający nadzieję, bo ja rozumiem, że może być trudno, tam jest jakiś kryzys, głód i tak dalej, no to przeczekamy, a potem będzie lepiej, nie? I niestety Ja dzisiaj nie widzę czynników w Polsce, które by miały nas przekonać, że za rok, pół roku, za dwa lata będzie w Polsce lepiej. To jest najgorsza rzecz, że naród stracił nadzieję. To jest wina oczywiście wszystkich dotychczasowych tamtych elit politycznych po tych przemianach okrągłego stołu, ale myślę, że największy kryzys, jeśli chodzi o nadzieję Polaków na dobrą zmianę, dało Prawo i Sprawiedliwość, bo ono szło z takimi sztandarami. Oto tu Platforma, ci liberałowie, tam sprzedają Polskę, tam korupcja i tak dalej. My przyjdziemy i zrobimy porządek. To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, jest dużo gorsze od tego, co robiła Platforma i PSL. I to podcięło Polakom skrzydła. No bo już jak nie PiS, który miał uratować Polskę, no to kto? I tu odpowiedzi nie ma.
Mówisz o tym braku nadziei. Pokażmy teraz wczorajszą sondę z Lublina o tym, jakie cechy powinno mieć dobre państwo.
Jakie według ciebie cechy powinno mieć dobre państwo?
Dobre państwo, myślę, że powinno być suwerenne przede wszystkim i robić wszystko, by obywatelom tego państwa żyło się jak najlepiej. Proste.
Praworządność, dbanie o obywateli, zwracanie uwagi również na trochę słabszych.
Suwerenne na pewno, sprawiedliwe, ale na pewno nie z PiS-em sprawiedliwe, bo to się wiąże z czym innym całkowicie.
Powinno na pewno chronić obywateli.
No nie wiem, ja myślę, że to jest najważniejsze.
Tak, powinniśmy jakby, powinno...
Czuć się tu bezpiecznie,
tak, dokładnie.
I chciani.
Patriotyzm.
No dobre państwo powinno być bezpieczne, stabilne i myślę, że przede wszystkim tak, żebyśmy czuli się w nim bezpiecznie.
Przede wszystkim praworządność, a reszta no...
Dobre pytanie. Dobre państwo przede wszystkim powinno dbać o obywateli.
Dobrego państwa tak naprawdę nie ma. Każde państwo ma swoje wady, każde ma swoje zalety. Przede wszystkim naród tworzy państwo, obywatele, no i ten rząd, który powinien być wybrany przez tych obywateli. Ale żeby był rząd mądry, to musi być też mądre społeczeństwo. Z tym bywa różnie i tu też nie można zganiać na ekonomię, na gospodarkę, bo jest takie stare porzekadło. Dlaczego jesteś biedny? Bo głupi. A dlaczego głupi? Bo biedny. I to jest takie błędne koło. Więc myślę, że nie ma takiego dobrego, idealnego państwa. Gdyby było takie idealne państwo, istniałoby ono do dziś i by się wyraźnie wybijało na tle innych. No takim wyznacznikiem pewnie dobrego państwa jest ten poziom życia, prawda? Więc tutaj też już bardziej ekonomiści mogliby się na ten temat wypowiadać.
Czy Polska posiada takie cechy, jakby
nie wiem? Nie posiada. Przy dzisiejszym, przy naszym teraźniejszym rządzie nie ma takiego czegoś.
No myślę, że nie do końca. Niestety nie mogę się z tym zgodzić.
Nie, nie posiada.
Niestety nie.
Część na pewno posiada, ale wie pani, sytuacja jest trudna, tak? Pani też nawiązuje pewnie do sytuacji z granicy i ze świętem dzisiejszym, oczywiście, no ale to głębsze zastanowienie i refleksja na pewno.
Może nie do końca, no. Z tego co wiem, a już żyję trochę lat, no.
No akurat jesteśmy w okresie, kiedy to bezpieczeństwo mamy trochę jest zachwiane, tak? Ale generalnie, no podwaliny są dobre.
To były wypowiedzi mieszkańców Lublina, raczej miasto kojarzone z prawicowością, z PiS-em, powiedzmy tak stereotypowo, a jednak nikt nie podzielił zdania, że Polska obecnie spełnia te cechy dobrego państwa. My jednak zastanówmy się na koniec, od czego możemy zacząć zmiany na lepsze. Raczej wszystkie głosy były krytyczne, jeśli chodzi o sytuację w Polsce dzisiaj, ale co możemy zrobić, by zacząć tą prawdziwie dobrą zmianę? Redaktor Hanna Szen.
Znaczy ja mam wrażenie, że zmienić rząd, tylko też nie wiem, czy jeżeli zmienimy ten rząd, to zmienimy go na taki, który no, zagwarantuje nam, że to będzie rzeczywiście dobra zmiana, że coś się zacznie zmieniać. Znaczy mi się strasznie podoba się to, co powiedział pierwszy prezydent Czechosłowacji, Masaryk, no, mówiąc o dobrych rządach, że to mają rządy, które mają się nie bać, nie kraść i nie kłamać. Więc ja bym chciała, żeby to były właśnie takie rządy, które nie będą się bały, nie będą bały się i tego wroga z zewnątrz, ale także nie będą się bały obywatela. A to będzie się objawiać między innymi tym, że no będą, nie będą się bały dać obywatelowi więcej wolności. Według mnie tych wolności w Polsce jest coraz mniej, także wolności gospodarczej. Jeżeli patrzymy na różnego rodzaju ankiety badające wolność gospodarczą, no to widzimy, że Polska z roku na rok bardziej idzie w kierunku Chin, a nie w kierunku miejsca, które ja uważam, że jest no, taką oazą wolności gospodarczej, Tajwanu. Tajwan w tych ankietach wypada dużo lepiej nawet niż Stany Zjednoczone. Nie kraść, no to jest też ten warunek, który teraz zupełnie nie jest spełniony. Co chwila słyszymy o różnego rodzaju aferach, ale to samo działo się za poprzednich rządów, także no nie wiem, jak tu, od czego tu zacząć i kto powinien tę władzę przejąć. No i prawda zwycięży, nie kłamać, prawda? No widzimy, jak działa ten aparat propagandy. Według mnie jednym z pierwszych kroków, jeżeli dojdzie do jakiejśkolwiek zmiany, to jest właśnie walka z tą propagandą, znaczy zajęcie się mediami. Uważam, że dziś wielu Polaków z jednej strony nie do końca rozumie zagrożenie, albo też nie jest tym zainteresowane, co się dzieje, bo właśnie cały czas słyszy ogromną propagandę. No jednak większość Polaków ma dostęp do mediów kontrolowanych przez PiS. Także uważam, że pierwszym krokiem będzie tak naprawdę zajęcie się mediami, sprawienie, żeby te media rzeczywiście służyły Polakom. Ja zawsze mówię, że czego PiS mnie nauczył, jestem mu za to bardzo wdzięczna, do tego, żeby zlikwidować media publiczne. Ale wiem, że jestem w mniejszości, że niewiele osób tak myśli.
Czyli mamy konkret: likwidacja TVP i dostęp do prawdy. Doktor Tomasz Pabłuszko.
Ja może się odwołam do takich ustaleń badawczych. Otóż jeden taki znany naukowiec, Francis Fukuyama, kilka lat temu napisał książkę o ładzie politycznym i on wykazał statystycznie, że narody, które nie miały państwa w XIX wieku, czyli w sensie tam, gdzie partie polityczne powstały przed państwem, no to państwo stało się potem, jak już to państwo powstało, stało się łupem tych partii. I my ten problem mamy do dziś, w sensie upartyjnienie państwa. Mi się przypomniała taka wypowiedź takiego radykalnego poety katolickiego, Wojciecha Węcla. On kilka lat temu napisał, że no coś takiego: szanowni państwo, mamy konserwatywny miesięcznik? Świetnie, potrzebujemy takich 30. Mamy jeden IPN? Super, potrzebujemy takich 20. No i rzeczywiście, no PiS tworzy takie instytucje etatystyczne dla swoich oczywiście wyborców. No i jest problem z niszczeniem służby publicznej, czyli jeśli są partyjne kryteria doboru kadr i budowania instytucji, a wiemy, że partia to nie jest społeczeństwo i nie ma dostępu do wszystkich instytucji, no to skutkuje to obsadzeniem tych instytucji, urzędów, ministerstw, telewizji i tak dalej, osobami według klucza partyjnego, a my to już w historii w czasie PRL przerabialiśmy i to po prostu nie działa. W sensie no, spada zaufanie do tego państwa. No jeśli wyróżnikiem instytucji, czy można dostać pracę w instytucji dzięki określonym poglądom, no to zazwyczaj niszczy jakoś pluralizm, zawęża opcje decyzyjne w konsekwencji, no i potem już zostaje tylko ideologia i propaganda. Tak więc, żeby odbudować instytucje, trzeba by je odpartyjnić.
Odpartyjnienie instytucji. Poseł Andrzej Sośnierz. Od czego zacząć, można powiedzieć, reformę Rzeczpospolitej?
Jedne rzeczy, które mogłoby należało zrobić, to cały zestaw działań, ale generalnie rzeczywiście odpartyjnienie, bo partyjniactwo w tej chwili dominuje. Mierne, ale wierne, no to niestety. Natomiast jeśli pomyślimy, że dobrze byłoby zmienić rząd, ale zaraz się pojawia pytanie, no to na kogo? Ja osobiście znam trochę bezpośrednio osoby z tak zwanej elity, to jest też mylące, bo to nie są elity, no ale z tej sfery politycznej. I ja teraz miałbym problem z zarekomendowaniem kogoś Polakom, który by gwarantował, że będzie po tej zmianie lepiej. Będzie inaczej, ale być może gorzej, ale wcale nie lepiej. To są bardzo, bardzo istotne problemy. Jeśli by był dobry rząd, to przede wszystkim odregulowanie państwa, uwolnienie przedsiębiorczości, sprawiedliwość, no, jak ironia w tej chwili brzmi nazwa partii Prawo i Sprawiedliwość, bo to ani jedno, ani drugie. No, skala zepsucia jest tak ogromna, że ja czegoś takiego, jak wynikało z raportu NIK-u w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, no nie słyszałem, ale Polacy też zobojętnili. No troszkę to wygląda tak, że u nas Janosik generalnie jest bohaterem pozytywnym. Przecież to był zbój, złodziej, który tam różne rzeczy niedobre robił, ale on się dzielił. On się dzielił ze swoimi tam kumplami i niektórym dawał coś. W związku z tym u nas taki Janosik wcale nie jest, a powinien być generalnie potępiany. U nas jest to bohater pozytywny, albo przynajmniej nie jest to negatywny i coś z tego niestety jest, jak się czasem można się dziwić, że przy takim zepsuciu państwa nadal poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest wysokie, no bo Prawo i Sprawiedliwość dzieli się tym, co tam na Hachmęcą, tym się dzieli z innymi i to jest wystarczające. To nie na zawsze starcza, o dziękuję, ten Janosik, ale przez jakiś czas jest skuteczne, póki jest kogo ograbić. Na razie będziemy grabić przedsiębiorców i obywatele są zadowoleni. To wszystko są smutne konstatacje, ale to trochę tłumaczy, dlaczego przy takim zepsuciu i mimo wszystko, no bo Platforma też robiła to samo, ale nie dzieliła się. Oni się podzielili, no to fajnie, kumple można być. No, ale pozytywne recepty to odregulowanie państwa i przestrzeganie prawa. Naprawdę przestrzeganie prawa. I niezależne sądy, być może teraz ci sędziowie pokoju wybierani, to będzie jakiś przyczółek takich bardziej zależnych i niezależnych sędziów. To zobaczymy, jak to z tego wyniknie.
Bardzo dziękuję. I Michał Fałek. Od czego zacząć zmiany na lepsze w naszym kraju?
Myślę, że w naszym kraju potrzebna jest odnowa moralna i elit, ale też i każdego Polaka. Powinniśmy się zastanowić nad sobą, nad tym, jakie mamy wartości, czy te wartości, które wyznajemy, one przyczynią się do budowy lepszej Polski, bo tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, no powszechny jest właśnie kradzież, oszustwa, w sferach rządowych oczywiście nepotyzm, przeróżne afery, obłuda, hipokryzja, to jest coś, co nas otacza. Niestety właśnie Prawo i Sprawiedliwość dotarło do, osiągnęło władzę, uzyskało władzę, mówiąc, że będzie właśnie wartości konserwatywne wprowadzać, propagować, a widzimy no, zupełnie co innego. Widzimy, że te wartości są po prostu wystawione na pośmiewisko niestety. Myślę, że też jest potrzebny rozdział Kościoła od państwa. Po prostu ta sytuacja, która jest w tym momencie, że niestety Kościół, który ma bardzo wielką władzę i wielki wpływ w państwie, wykorzystuje tę pozycję, sam będąc Kościołem bardzo zepsuty, jak to ostatnio widzimy, to też jest coś, co powinno być zmienione i bez tej zmiany myślę, że też Polska no, nie pójdzie do przodu. Także odnowa moralna elit i Polaków.
I pastor Paweł Chojecki.
Ja się odwołam do mądrości ulicy. Tu jeden z moich krajan z Lublina powiedział, dlaczegoś biedny, boś głupi. I to w wszystkich tych obszarach, których mówimy, nie tylko chodzi o sprawy materialne, bo bieda to jest także brak prawa, brak sprawiedliwości, brak stabilności i tak dalej, i tak dalej. I ja bym tym tropem szedł tu. Co prawda on zapętlił trochę, dlaczegoś biedny, boś głupi, dlaczegoś głupi, boś biedny. Nie, myślę, że tak nie jest. Tu przykład Szwecji czy krajów skandynawskich był podany, to przecież kraje północne, takie no powiedzmy bardziej z Syberią można ich kojarzyć, szczególnie północ tych krajów, słabo zaludnione, górzyste i tak dalej, czyli miejsce do D, nie, jeśli chodzi na mieszkanie. A zobaczcie, tu doktor Pawłuszko właśnie pokazywał, jak oni grają ponad swoją siłę, czy demograficzną, czy geograficzną, państwową i tak dalej. Jaka jest przyczyna? Te kraje kiedyś, 500 lat temu mniej więcej, odrzuciły katolicyzm jako religię panującą. Dlaczegoś biedny? Boś głupi. Dlaczegoś głupi? Bo jesteś daleko od prawdziwego Boga. Te kraje, które poszły w kierunku Biblii, w kierunku protestantyzmu, zakwitły gospodarczo i do dzisiaj są silne politycznie. Prosta droga. Czy Polacy będą chcieli tą prostą drogą pójść, czy dalej będą tkwili na śmietniku historii? To jest pytanie do każdego z nas.
I z tym pytaniem zastanujemy naszych widzów. Zaraz przejdziemy do waszych głosów. Chciałam podziękować naszym gościom za dyskusję. Była z nami redaktor Hanna Szen. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Gnamy dalej i nie poddajemy się. Również był z nami poseł Andrzej Sośnierz.
Do widzenia, dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Doktor Tomasz Pawłuszko.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. I Michał Fałek. Dziękujemy.
A teraz, dzięki, dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Teraz poprosimy piosenkę Przytulmy Polskę do serca i wracamy do studia.
Czas nadziei. Gotujcie broń, chłopcy ze strzelca. Przez kraj szeroki chodźcie z nami. Przytulmy Polskę do serca. Była u ramion pieść podniesiona, jak z bicza strzelił prosta droga. Poszli, bo w żyłach kipi krew czerwona. Bić się o honor Polskę Boga. Z tysiąca piersi, z warg spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie. Poszli, a każdy miał marzenie o nowych Wiedniach, samo Sierra. Wątpiące serca tchnąć nadzieję, później hartować je w płomienia. Tysiąca piersi z warg spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie. Z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie. Ziemi lud wybrany. Z tysiąca piersi, z warg spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie. Z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie. Z tysiąca piersi, z warg spękanych, ze snów szalonych, śnionych na jawie. Z gardeł wybucha jak dynamit. Ojczyznę wolną wróć nam, Panie.
Dziękujemy za wasze głosy. Mamy głos od Piotra Żmudy z klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Historia pokazała, że Polacy w sytuacjach kryzysowych zawsze potrafili zachować się godnie i być przykładem dla innych. Między innymi z tego powodu jestem dumny z naszego kraju.
Tak, tylko że cały widz polega na tym, żeby do tych kryzysów nie dopuszczać. O tym mówiłem także przy konflikcie na granicy z Rosją i Białorusią, bo to już teraz tak trzeba powiedzieć, że do tego nie wolno było dopuścić. dopiero ratowanie się tarczami z ludzkich, tam wiecie, sznuru ludzkich tam ciał, nie? Naszych policjantów, żołnierzy Straży Granicznej, to jest ostateczność. To jest absolutnie do czegoś takiego nie wolno było dopuścić. Chyba że to jest celowe działanie, tak jak coraz więcej komentatorów politycznych mówi, że to jest celowe działanie Prawa i Sprawiedliwości, by wszystkie inne problemy, do których doprowadziło właśnie to ugrupowanie, Prawo i Sprawiedliwość, poszły w cień i żeby odbić się od jakiegoś tam dna sondażowego. Czyli bardzo, bardzo brzydka zagrywka ryzykowaniem polskim życiem dla swoich paskudnych, parszywych celów politycznych, panie Kaczyński.
Lesław Konieczny, a ja uważam, że każdy powinien świętować tak, jak chce i iść obok kogo chce. Co łączy kosmopolitów z narodowcami? Nawet nie troska o państwo. Lewica powinna zrobić swój marsz, a nie przeszkadzać innym.
No ja się nie zgadzam, żeby tam 10 marszy było, tu taka partia, tu taka, tu takie stronnictwo i tak dalej. Myślę, że to powinna być rzeczywiście uroczystość państwowa, poprzedzona jakąś, tak jak powiedziałem, paradą wojskową, żeby pokazać siłę polskiego oręża, wzmocnić ducha tam obywateli i tak dalej, a później to niech ktoś tam oczywiście oddzielnie, organizacje jedna za drugą, niech sobie tam maszerują coś takiego jak parada Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych, czy podobne parady Polaków w Chicago.
Małgorzata Anna, oglądałam fragment relacji z Marszu Niepodległości, ale jak zaczęli odmawiać katolickie modlitwy, to mi się odechciało. Ci ludzie świadomie wywołują podziały wśród Polaków, wykluczając nie katolików. Co o tym myślisz? Czy na marszu przecież, nie powinno być
przecież jak
takich modlitw?
Ten pan Bąkiewicz mówi, że on będzie niósł krużganek tej cywilizacji chrześcijańskiej na zachód, no toż to jest właśnie miara upadku PiSu. Że takiego człowieka z takimi hasłami wysyła jako przedstawiciela państwa polskiego na marszu związanym z odzyskaniem niepodległości. Zresztą przez długi czas przy współudziale z Niemcami. Ja nie wiem, pan Bąkiewicz to do jakiej szkoły tam chodził, ale powinien wiedzieć, przy jakiej armii powstały polskie legiony. I z jaką współpracowały? Oczywiście przy Austrii, ale przecież to były państwa w koalicji i legioniści bili się obok wojsk pruskich. Noż to tam może by ten Bąkiewicz do jakiejś szkoły poszedł wreszcie, a nie opowiadał takie kucypały.
A tu ciekawy wątek, o czym mówił Czarek w swoim reportażu, że Marsz Niepodległości podał dalej tweeta z tym banerem Stop sekcie Chojeckiego.
No to tak mniej więcej pokazuje, że nasze akcje idą w górę.
Jeszcze odnośnie tego, co wcześniej mówiłeś, związek kapitalizmu z wartościami protestanckimi. O tym pisał też Max Weber w swojej pracy Etyka protestancka a duch kapitalizmu. I on pokazywał ścisły związek pomiędzy rozwojem kapitalizmu a wartościami protestanckimi.
Ale to wiesz, tam nie trzeba już Webera czytać. Wystarczy spojrzeć na mapę, zobaczyć, kto w XVI czy XVII wieku wybrał protestantyzm jako, można powiedzieć, ten kierunek rozwoju cywilizacyjnego, no to do jakich wartości, można powiedzieć, PKB doszedł? No zróbcie sobie taką wyliczankę i zobaczycie, że czym bliżej Boga Biblii, czym bliżej Pisma Świętego, tym więcej, można powiedzieć, bogactwa i dobrostanu obywateli. To jest oczywista oczywistość, to nie trzeba Webera do tego.
Rafał Bąk, jestem chyba dobrym przykładem niestabilności naszego państwa. Pół roku temu byłem zdecydowany powrócić do kraju z emigracji na wiosnę 2022 roku. Dziś już nie wiem, kiedy to nastąpi.
A jeszcze taki głos był wcześniej, co mają wspólnego kosmopolici, na przykład z narodowcami, czy coś takiego, nie? No myślę, że tu trzeba troszeczkę bardziej otworzyć swoje myślenie, bo tak... Rozumiem, że w tym pytaniu było taki pobrzmiewało coś, że kosmopolici są wrogami Polski, a narodowcy są przyjaciółmi Polski. Myślę, że może być dokładnie inaczej, a motywacje jednych i drugich mogą być takie same. Bo kosmopolici w Polsce, tak patrząc historycznie od wieków, no to kto to są? To są ci, którzy patrzą na wzorce zachodnie, żeby je sprowadzić do Polski. Nie? Zapatrzeni są, o tam im się udało, to weźmy te wzorce zachodnie i zróbmy w Polsce. Nie? Przecież konstytucja 3 maja i wiele innych tego typu rzeczy, to było przecież zapatrzenie na zachód, a nie na wschód, drodzy przyjaciele. Z kolei narodowcy tradycyjnie w Polsce w ostatnich tam powiedzmy 100-150 latach, no to jednak patrzą na Rosję jako na gwaranta polskiej niepodległości. Wcześniej to stronnictwo to konserwatywne zwane targowicą, można powiedzieć, że jeszcze przed czy w trakcie rozbiorów dokładnie taką samą linię geopolityczną kreśliło. Także myślę, że warto, żeby Polacy zrozumieli, że pomysłów na naprawę Rzeczpospolitej jest dużo. Nie? I nie mówmy, że ci, którzy są tam z ruchu narodowego, to na pewno nie kochają Polski. Albo ci, którzy są z kosmopolici czy jacyś tam inni, to oni na pewno nie kochają Polski. Oni mają inną metodę czy pomysł na naprawę Rzeczpospolitej, ale żeby powiedzieć, że nie kochają Polski, to trzeba by zajrzeć w ich serca, a nie tam w jakieś takie deklaracje polityczne. Stąd myślę, że tu więcej takiej rozwagi. Nie patrzmy tylko na hasło, że jeśli ktoś się nazywa narodowcem czy patriotą, to on na pewno jest patriotą, służy Polsce, kocha Polskę i ma receptę na odnowę Polski, bo całkiem gdzie indziej mogą te recepty leżeć.
Obiecaliśmy też, że porozmawiamy chwilę o tym, co ja mogę dzisiaj zrobić dla Polski. Wcześniej też nasi goście mówili, że wcale wybory mogą nie przynieść tej dobrej zmiany. Wybory są za 2 lata.
Nie ma na kogo głosować.
Przyspieszone, także wiem, że jest z nami Mateusz Wojnar z klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Mateusz, ty już od kilku lat działasz aktywnie w klubie Idź Pod Prąd Warszawa. Za tobą kilka takich dużych akcji. Czy masz pomysł, co dzisiaj Polacy mogą zrobić, jak być tymi patriotami każdego dnia?
No przede wszystkim takie dwa kierunki. Pierwszy z nich to w tym życiu osobistym. Tu może nie będę odkrywczy, ale własną postawą i właśnie uczciwością, czy w pracy, czy na ulicy, czy taką właśnie uprzejmością, pokazaniem tego, że jest się no ponad tym, no można powiedzieć, tym bagnem, które jest w Polsce, czy jest coraz bardziej, żeby pokazać właśnie, że nie każdy jest taki, nie każdy to akceptuje i nie każdy da się wciągnąć. Myślę, że to może zrobić każdy. I tutaj, no oczywiście czasami trzeba do tego trochę więcej siły, a może nawet heroizmu, bo te niektóre sytuacje w życiu są dosyć trudne, ale myślę, że jest to pierwsza rzecz, którą każdy może zrobić. Natomiast no drugim takim elementem to jest zaangażować się w działalność jakiejś organizacji, która ma wartości, które każdemu z nas są bliskie. To mogą być różne organizacje. My oczywiście zachęcamy do współpracy z klubami Idź Pod Prąd. Możecie zaobserwować, jak no oczywiście, co jest mówione w telewizji, jakie wartości popieramy. Jeżeli ktoś chciałby właśnie coś więcej działać niż tylko oglądać telewizję, no to zachęcamy też właśnie do kontaktu. I my jako klub Idź Pod Prąd prowadzimy własne działania, ale też wspieramy akcje innych. Oczywiście te mądre akcje, na przykład takie jak wsparcie protestów w sprawie wolności w Hongkongu, czy wsparcie wolności słowa, czy tutaj w przypadku procesu pastora właśnie wstawienie się za wolnością słowa. Myślę, że to są takie też realne działania, do których można się przyłączyć.
I oczywiście w tym momencie zachęcamy was do kontaktu. No, pandemia trochę pokrzyżowała działalność klubów telewizji Idź Pod Prąd, ale wiem, że kluby spotykają się nadal również przez internet, także już teraz możecie pisać na kontakt@idźpodprad.pl. Mateusz, dziękuję ci za twój głos, no i powodzenia w stolicy, żeby się działo jeszcze więcej. Myślę, że to jest ważne pytanie na koniec. Co z tego możemy wyciągnąć dla siebie? No serca, w naszych sercach Polska jest i jesteśmy niezadowoleni z tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Pozwolę sobie na ogłoszenie dla klubów Idź Pod Prąd i grup biblijnych w Stanach Zjednoczonych. Jak pewnie wiecie, właśnie kilka dni temu można znowu latać do Stanów Zjednoczonych. No, chcemy z tego skorzystać. Za kilka dni jedziemy do was, także proszę widzów ze Stanów Zjednoczonych, głównie z okolic Chicago i Nowego Jorku. Będziemy w tych dwóch lokalizacjach i okolicach, tam także Pensylwania. Piszcie do nas, kto by się chciał spotkać z nami na żywo. Piszcie do nas już teraz na kontakt@idzpodprad.pl, idzpodprad.pl bez polskich znaków. Będziemy się z wami umawiać, informować was, gdzie będziemy, w różnych lokalizacjach. Będziemy tam około 2 tygodni, także myślę, że będzie okazja się spotkać. A teraz wracając do twojego pytania, myślę, że na razie na poziomie takim politycznym nie zrobimy. Pani Hania Szen powiedziała, no dobra, obalić ten rząd, ale na kogo zmienić, nie? Tu naprawdę nie ma dobrych opcji, choć uważam, że to jest najgorszy rząd, jaki mamy. On najbardziej demoluje przestrzeń społeczną i prawa obywatelskie w Polsce. Żaden rząd dotychczas sobie nie pozwolił na taką skalę lekceważenia Polaków, na jaką pozwala sobie rząd Kaczyńskiego, Dudy i Morawieckiego, nie? Tu razem tych trzech, ale oczywiście to jest cała ekipa. Także pozostają nam te działania pozytywistyczne. Pozostaje nam to, co doprowadziło do uzyskania niepodległości ponad 100 lat temu. Także to polscy pozytywiści. Oni się nie oglądali na rząd tam, śmam czy owak, tylko oni robili to dobre dla swoich sąsiadów, bo to nie zawsze było dla Polski. Jeśli doktor Judym jechał tam leczyć kogoś, czy jakaś siłaczka uczyła dzieci w szkole na wsi, nie? Uczyła ich czytać i pisać, to niekoniecznie zaraz było w takim sosie tam, że tu na ołtarzu ojczyzny już życie kładziemy i tak dalej, że tam życie oddam za ojczyznę, tylko zdrowie nie pozwala i różne takie, to Marian Kowalski wyśmiewał tych swoich narodowców właśnie z takiego pseudo oddania raz w roku. Także oni robili to, co można dla swoich sąsiadów, dla swojej dzielnicy, swojej wioski, swojej ulicy, nie wiem, bloku i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, powiedzenie z uśmiechem dzień dobry rano swojemu sąsiadowi, to jest działanie dla Polski, które ty i ja możemy już nawet jutro rano zrobić.
To konkretne zastosowanie na koniec. Wcześniej redaktor Hanna Szen mówiła też o potrzebie niezależnych mediów i tutaj to, co możemy zrobić, to też wsparcie telewizji Idź Pod Prąd co miesiąc. Dzięki wam my już nadajemy ponad 5 lat na żywo i od ponad 2 lat udaje nam się zebrać 1000 wpłat co miesiąc. Na dzisiaj to jest 350 wpłat, także zachęcamy was do wsparcia naszego projektu, bo to nie jest tylko telewizja, to są również projekty filmowe, również działanie w terenie. Możecie nas wesprzeć w listopadzie, szczegóły na stronie ispodprad.pl/wsparcie. Myślę, że tutaj postawimy kropkę, 1,5 godziny minęło. My rozmawialiśmy o tym, co dalej z Rzeczpospolitą.
Dopierośmy zaczęli.
Czekamy również na wasze dalsze refleksje. Myślę, że też wkrótce zrobimy takie spotkanie z klubowiczami telewizji Idź Pod Prąd, co dalej, bo my się nie poddajemy, gnamy dalej, a wy gnacie razem z nami i dziękuję wam, że byliście dzisiaj z nami dzień po święcie niepodległości. Dzisiaj jeszcze o 18 Idź Pod Prąd dogrywka, później teraz po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Dziękuję ci, że byłeś z nami. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję i oczywiście wszystkim, którzy zechcieli słuchać tych naszych rozważań. Mam nadzieję, że szczególnie nowi widzowie widzą tutaj inną jakość i pozostaniecie z nami na dłużej. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wczoraj mówiłem, jak ocenić państwo, czy jest dobre. I na drugim miejscu wymieniłem wymierzanie sprawiedliwości, czyli sądy. Dzisiaj chciałem więcej powiedzieć, jak możemy ocenić, czy rzeczywiście sądy dobrze funkcjonują, czy rzeczywiście państwo, ten najważniejszy przez Boga zlecone tylko jemu zadanie, czyli właśnie wymierzania sprawiedliwości, realizuje
właściwie. Zacząłem czytać Księgę Izajasza i tam właśnie natrafiłem na Bożą ocenę państwa żydowskiego. Oczywiście ta ocena już w tym momencie jego historii jest zła. Kiedyś dobrze funkcjonowało, teraz funkcjonuje źle. Możemy zobaczyć pierwszy rozdział, 21 werset. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności. Sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy. Nie? Czyli kiedyś było dobrze, teraz jest źle. I teraz jakie kryterium tej oceny Bóg podaje? Dlaczego uważa, że teraz to państwo już nie realizuje sprawiedliwości? Werset 23. Tu jest mowa o sędziach, politykach, władcach razem. Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei. O, cóż, tak jak u nas. Wszyscy lubią łapówki i gonią za darami. No a teraz czego nie robią? Nie wymierzają sprawiedliwości sierocie. A sprawa wdowy nie dochodzi przed nich. Zobaczcie, nie wystarczy tylko, że część wyroków jest sprawiedliwa. Chodzi o to, żeby ludzie najsłabsi, najubożsi, wdowy i sieroty, żeby one miały dostęp do sprawiedliwych wyroków. No i teraz pytanie, czy w Polsce prosty człowiek bez koneksji, bez bogactwa, bez wpływów ma dostęp do sprawiedliwości. Czy może liczyć wdowa i sierota przysłowiowa w Polsce na sprawiedliwe potraktowanie przez polski wymiar sprawiedliwości? Bo tylko wtedy, jeśli wdowa i sierota, czyli prosty człowiek, będzie miał sprawiedliwy wyrok, możemy powiedzieć, że system funkcjonuje właściwie.